Weekend Radia Tok FM.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Energia dla Klimatu. Może niektórzy z Państwa przypominają sobie, a może niektórzy z Państwa słyszeli, ponieważ audycja ta była powtarzana 2 tygodnie temu, a mianowicie my spotkaliśmy się w tym samym gronie, już przedstawiam za moment moich gości, i rozmawialiśmy o transformacji energetyki polskiej, o transformacji energetyki polskiej jako racji stanu naszego państwa. Współgospodarzem tej audycji jest jak zwykle Radosław Gawlik, Eko Unia, Partia Zieloni. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Był też pan wiceministrem środowiska.
Tak, dawno
temu. 97-2000. A szczególnie witamy naszego gościa, pan profesor Jan Popczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedna z najważniejszych postaci polskiej energetyki, naukowiec, specjalista tejże materii, 30 lat związany z Politechniką Śląską, ale co trzeba koniecznie powiedzieć, w latach 90-95 współtworzył i realizował program reform polskiej energetyki jako prezes polskich sieci elektroenergetycznych, odłączał polski system energetyczny od krajów dawnego bloku wschodniego. Wtedy w tamtej audycji zapytaliśmy pana, co by pan zrobił, gdyby pan został premierem. Pewnie od tego trochę zaczniemy, ale temat dzisiejszego programu będzie następujący. Odchodzenie od monopolu węgla w energetyce i gospodarce w regionach, a jakie są najważniejsze zagrożenia dla tego procesu. Ale może zacznijmy... bo to się łączy, prawda? Trochę ten wiadomość o tych trzech działań, o których mówił pan profesor, niezbędnych do transformacji energetyki. Jednym słowem, jak pan odpowiedział na pytanie, cóż takiego bym zrobił, gdybym został premierem tego kraju?
To ja przypomnę. Mówimy o transformacji energetyki, czyli odchodzeniu od tego monopolu węgla w energetyce, no, który już nie ulega wątpliwości, dzisiaj jest szkodliwy. I przypomnę te trzy działania, takie niezbędne trzy obszary właśnie, o których profesor Popczyk mówił i do których nas właśnie przekonał. Pierwszy obszar to jest zatrzymanie niepotrzebnych inwestycji. Inwestycji no, ryzykownych, które prawdopodobnie będą przyniosą tak zwane koszty osierocone, czyli będą społecznie niewykorzystane, ktoś będzie musiał zapłacić ich koszty. To są inwestycje w nowe elektrownie węglowe, w elektrownie atomowe, które się ciągle rysują na naszym horyzoncie, i nieracjonalne inwestycje w system elektroenergetyczny, szczególnie wysokich napięć, w kontekście no właśnie tych planów budowy wielkich, prawda, elektrowni. No, jeśli od tego odchodzimy i świat się zmienia, to też trzeba zmodyfikować system przesyłu energii. Drugi element to jest, no mamy monopol produkcji, prawda? Mamy duże 4 koncerny w tej chwili, które produkują energię i dystrybuują, i tu należy ten monopol doprowadzić do jego zniesienia, właśnie do otworzenia rynku, i to jest w głębokim interesie gospodarki i energetyki, otworzenia rynku prosumentów, rozumianych jako ten prosument, prawda, który ma niewielką instalację fotowoltaiczną na domu, ale też prosumentów małych, średnich firm, i dużych firm całkiem, które decydują się na inwestowanie w obszar energetyki i takiego samozaopatrzenia, a być może nawet i produkcji energii. To jest jeden element, czyli prosumenci rozumieni bardzo szeroko. Obok tego rynek nowych producentów energii, prawda? Czyli firm zorientowanych na produkcję mniejszych źródeł, nie tak gigantycznych, w różnych obszarach, gdzie szukają swojego miejsca na tym rynku i mają możliwość jakby produkcji i sprzedaży tej energii. I ostatni element to wprowadzenie mechanizmów rynkowych w taryfy energetyczne. Uwzględnienie konsumenta, prawda, i jego tutaj roli, nie takich taryf, które właściwie można powiedzieć są tak zagmatwane dla nas, że właściwie nie jesteśmy w stanie ich odczytać. Nie wiemy właśnie za co płacimy, a często płacimy właśnie za dotowanie dalsze węgla. To jakby już tu na marginesie trochę przypomnę ostatni raport Wizę Europa, który mówi, że około 8 miliardów rocznie płacimy na dotowanie węgla i ma to rosnąć, prawda, według Wizy Europa. Nie wiem, czy panie profesorze, czy ja dobrze odrobiłem lekcję, czy dobrze powtórzyłem. Ale
znakomicie, ja bym troszeczkę rozszerzył może ten ostatni wątek. Tutaj była mowa o taryfach. Musimy zdecydowanie szerzej patrzeć na sprawę rynku energii elektrycznej. Jest moment, w którym trzeba zmienić całkowicie architekturę rynku energii elektrycznej. To nie jest łatwe, bo mamy do czynienia z monopolem, ale w obecnym czasie jest to i konieczne, i możliwe zarazem. Otóż stawiam tutaj taką hipotezę roboczą, że postęp technologiczny, że fala innowacji, która zalewa świat, zdecydowanie wyprzedziły koncepcje rynkowe na rynku energii elektrycznej, że koncepcje rynkowe na rynku energii elektrycznej kompletnie są nieadekwatne do możliwości technologicznych, ale również do postępu, jaki się dokonał w zakresie rozwoju modeli biznesowych.
A jakiś przykład, panie profesorze, bo brzmi to trochę zagadkowo.
To wyprzedzanie technologii, powiem tak, dzisiaj w nawiązaniu zresztą do taryf. Mamy taryfy roczne. Są obowiązujące zasady, mniej, bardziej skomplikowane. Są różne możliwości, to trzeba przyznać. Natomiast są to sztywne taryfy. Niezależnie od tego, jak kształtuje się podaż, jak kształtuje się popyt, czyli jak kształtuje się bilans, równowaga między podażą i popytem. Na rynku energii elektrycznej technologie dzisiaj umożliwiają wprowadzenie tak zwanego cenotwórstwa czasu rzeczywistego, czyli nie taryfy roczne, ale taryfy bardzo dynamiczne, nadążające za czasem, bardzo szybkie. Jest wysoki popyt, nie wystarcza podaż, ceny muszą rosnąć i rosną, ale nie w sposób zaplanowany rok do przodu, tylko w sposób nadążny, czy nawet w sposób wyprzedzający. Mhm. To znaczy przewidujemy, że będzie deficyt, ceny rosną i wtedy miliony odbiorców reagują obniżeniem zużycia energii.
To znaczy, rozumiem, że to dotykać ma każdego człowieka, każdego odbiorcy na końcu.
Tak, zdecydowanie, tak, zdecydowanie.
Gdy pan mówi o tej elastyczności, to ja muszę powiedzieć, że od 2 miesięcy jestem dręczona telefonami z jednej z tych wielkich firm, która dostarcza mi prąd, bym podpisała umowę taką, że w ciągu 2 lat, prawda, nie zmienię operatora i nie zmieni się moja opłata. W domyśle ona, gdyby poszła w górę, to mnie zostanie u mnie niższa. Co z tego ma operator? Zadałam wprost pytanie, bo zawsze chcę, żeby ktoś mi powiedział, co z tego ma druga strona. Tu akurat mi powiedziano, no mamy gwarancję, że pani nas nie zostawi przez 2 lata.
To jest bardzo dobre wtrącenie do naszej rozmowy. Tak, musimy być dzisiaj niezwykle czujni, ale to nie tylko kłopot polskiej energetyki, to jest kłopot europejskiej energetyki. W ostatnim czasie pojawiła się fala informacji. Największe firmy energetyczne europejskie skarżą się, że przez 2 lata ostatnie podejmowały decyzje, złe decyzje inwestycyjne na podstawie fałszywych sygnałów cenowych. Co to oznacza? Że uprzytomniły sobie, że po stronie energetyki odnawialnej, tej nowej energetyki, jest potencjał, którego już nie są w stanie zablokować, że ceny będą malały. W związku z tym ich oferta dzisiaj już takim rzutem na taśmy, no trochę obniżymy, ale za to utrzymamy klienta przez 2 lata. Także dzisiaj byłbym bardzo ostrożny w podpisywaniu tego rodzaju umów, tak, bo to jest, mówię, rzut na taśmę tego, kto zaczyna dostrzegać poważne kłopoty. To jest problem europejski, to jest problem amerykański i to jest problem nasz, z tym, że nasz jest trudniejszy, bo najmniej jesteśmy przygotowani do tego. Bo ja się nie cieszę z kłopotów wielkiej energetyki, wręcz przeciwnie, bo to zawsze prowadzi do pewnej straty zasobów. Lepiej by było, żeby właśnie te firmy 2 lata temu rozpoznały sygnały cenowe prawidłowo i wtedy już weszły
właściwie
w proces,
inwestowały.
Weszły w proces tak. restrukturyzacji. Mm-hmm. Weszły w proces restrukturyzacji.
Mm-hmm. Panie profesorze, rozumiem, że ten przykład to jakby uzmysławia nam, że mamy te sztywne, można powiedzieć, taryfy na rok, czy tam z wyprzedzeniem zaplanowane i przyszłość pewnie leży właśnie w ruchomych taryfach, no, gdzie, które można powiedzieć obserwują, no mówię w cudzysłowie, obserwują sytuację na rynku, prawda, energii. I gdy są te nadwyżki albo groźby, na przykład, że niedoboru pewnego, to cena rośnie i wtedy ma zachęcać konsumentów do śledzenia tego i pewnych reakcji. No to trochę brzmi futurystycznie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest możliwe w dzisiejszym jakby stanie.
To nie jest futurologia. Właśnie o to chodzi, że nie zdajemy sobie dostatecznie na co dzień sprawy z tego, jak z tym postępem jest. Mm-hmm. Proszę Państwa, jeżeli się przyjrzymy temu, co robią dostawcy urządzeń AGD, czyli tych, z którymi mamy na co dzień do czynienia, oni rozumieją istotę obecnego czasu i pralki są już wyposażone w urządzenia, które są zdolne do funkcjonowania jako internet rzeczy, prawda? Nie tylko pralki, różne urządzenia domowe możemy wyliczać, czyli odbiorniki są przygotowane technologicznie.
Ja rozumiem, że wyjaśnijmy to, że one mogą być wpięte do sieci internetowej i mogą reagować, możemy zdalnie nimi sterować.
Właśnie, musi być drugi sygnał, który mówi, jaka jest cena. I ten sygnał powinien przyjść od strony energetyki. Mhm. I bez naszej ingerencji pralka będzie działać wtedy, no kiedy...
Czy co, jak pralka się dowie, upraszczam, że w tej chwili prąd jest drogi, to pralka wyłączy się albo przerzuci na tańszy program, gdzie zużyje mniej wody podgrzeje.
Coś w tym jest, tak. To właśnie na tym rzecz polega, że urządzenie działa na sygnały w postaci ceny. Mhm. Jest wysoka cena, urządzenie nie działa. Jest niska cena, urządzenie działa. Oczywiście w rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane, ale też możliwości technologiczne dalej są tak olbrzymie, że to żaden kłopot, żeby to dopracować. Tylko po drugiej stronie musi być otwarcie. Mówię o energetyce, która dostarcza energię elektryczną. Nie może dostarczać energii elektrycznej po cenie, która jest niezależna od popytu. Ta cena musi reagować na popyt. Mhm.
Zostawmy chyba ten punkt. Chciałbym nawiązać do tytułu, o którym tutaj redaktor Ewa Podolska jakby przypomniała, że chcemy powiedzieć dzisiaj trochę o odchodzeniu od monopolu węgla w energetyce i gospodarce w regionach i o najważniejszych zagrożeniach dla tego procesu. Byliśmy z profesorem Popczykiem wczoraj na bardzo ciekawej konferencji w Poznaniu dotyczącej problemów z odkrywkami węgla brunatnego organizowanej przez Fundację Rozwój Tak Odkrywki Nie i przez grupę, można powiedzieć, koalicję całą Rozwój Tak Odkrywki Nie, różne organizacje, ale też samorządy. Jeden element to było głosy właśnie, można powiedzieć, rolników, działaczy gospodarczych, samorządowców dotyczące ich walki właśnie z odkrywkami, tak to trzeba nazwać, bo większość tamtych ludzi się czynnie od lat sprzeciwia budowie nowych odkrywek węgla brunatnego, czyli rozwojowi też energetyki na węglu brunatnym w Wielkopolsce. A w drugiej części profesor Popczyk miał referat dotyczący właśnie transformacji energetyki w tym regionie i w oparciu o te zasoby, które tam są. Była bardzo ciekawa dyskusja. No jestem ciekaw, trochę rozmawialiśmy z profesorem, ale myślę, że warto byłoby się podzielić ze słuchaczami, gdyby pan jakieś swoje refleksje na temat tego właśnie, jak pan to ocenia, prawda, tą całe spotkanie i dyskusję, prawda? I co jest ciekawego dla nas, jeśli chodzi o, można powiedzieć, całą Polskę, no Wielkopolskę i całą Polskę, tak się ładnie, do rymu.
Ja jestem ciągle pod wrażeniem wczorajszej konferencji, bo jedna sprawa to modelować pewne procesy, badać, a druga sprawa to obserwować tych, którzy mają wdrożyć wyniki takich badań. Otóż wczoraj się okazało, że ludzi, którzy rozumieją potrzeby transformacji energetyki, jest pewnie znacznie więcej niż nam się wydaje tak na co dzień. I ludzi, którzy rozumieją istotę procesów. Konferencja się odbywała w Poznaniu, dotyczyła województwa wielkopolskiego. Ma ono pewną specyfikę. Tam rolnictwo jest na najwyższym poziomie. Tam produkcja hodowlana, tam przetwórstwo rolno-spożywcze. To jest poważny segment gospodarki. A z drugiej strony nie ma wielkich aglomeracji. Poznań, miasto duże, 550 tysięcy, ale to jest jedno takie. Inne miasta mają 100 tysięcy mieszkańców i mniej. Dlaczego to jest ważne? Bo gęstość zapotrzebowania, gęstość obciążenia energią elektryczną jest niska w tym województwie. A zatem są to idealne warunki do tego, aby rolnictwo i obszary wiejskie weszły do gry. I wczoraj się okazało, że to nie jest jakaś hipotetyczna przyszłość, że ludzie dzisiaj już nie tylko myślą, ale robią, instalują rozproszone źródła, pomijając to, że Wielkopolska jest jednym z czołowych województw, regionów w zakresie energetyki wiatrowej, tej, którą dotychczas rozwijaliśmy. Ale tutaj mówię już o nowych technologiach, takich jak biogazownie, mikrobiogazownie, jak źródła fotowoltaiczne. I na te wszystkie technologie ludzie są już przygotowani, są gotowi do inwestycji. Co jeszcze hamuje ich? Ano właśnie, tu hamuje ich niepewność. Wczoraj się okazało, czym jest niepewność w dzisiejszym świecie, jak to jest destrukcyjny czynnik dla wszystkich, bez wyjątku. Rolnicy chcą inwestować w swoje gospodarstwa, nie wiedzą, czy za chwilę tam nie będzie odkrywek i nie inwestują. Przemysł spożywczy, spożywczo-przetwórczy chce inwestować i to nie miliony, ale setki milionów. Zastanawia się, bo niepewność. A jeżeli będą odkrywki, no to ryzyko dla nich jest zbyt duże, bo znakomite rolnictwo Wielkopolski zostanie w dużym stopniu zdegradowane przez stosunki wody, przez naruszenie stosunków wodnych, przez inne zagadnienia. To było niezwykle takie trudne dla mnie doświadczenie, bolesne, ale też to doświadczenie właściwie rozciąga się na całą sferę gospodarczą dzisiaj. Niepewność, która blokuje innowacje, która blokuje całą falę inwestycji, ale dzisiaj, jeżeli się robi inwestycje, to one zawsze mają pewien element innowacyjności. Mówię o inwestycjach w sektorze prywatnym, oczywiście o małych inwestycjach. One zawsze mają element innowacyjności. Nikt dzisiaj nie inwestuje bez kalkulacji, jak dany projekt będzie się zachowywał przez kolejne 10 lat, a tutaj mamy do czynienia z rolnictwem, to jest bardzo kapitałochłonny dział i tutaj perspektywa 20 lat na ogół jest brana pod uwagę. I ja wczoraj zaproponowałem właśnie tam w Wielkopolsce taki układ. Niech Wielkopolska, która jest właśnie poddana tej presji, która ma ten problem wielkiej niepewności, co dalej, Niech Wielkopolska do rządu zgłosi propozycję. W 2040, a więc tuż, prawda, to jest 23 lata. Tak, w 2040 dostarczamy z naszych źródeł, tutaj w oparciu o nasze zasoby regionu, bez naruszenia środowiska, a wręcz w bardzo dobrej harmonii ze środowiskiem, proponujemy dwukrotnie większą produkcję energii elektrycznej niż produkcja z odkrywek węgla brunatnego i elektrowni, które przy tych odkrywkach będą zbudowane. I w dodatku po cenie znacznie niższej, ale podkreślam, w perspektywie odbiorcy, bo tu będą źródła rozproszone, będzie dostawa energii elektrycznej albo do siebie, to w wypadku prosumentów, albo w najbliższe otoczenie w wypadku niezależnych inwestorów i nie ma tej opłaty systemowo-sieciowej, która dzisiaj zabija konkurencję w elektroenergetyce. Była mowa o taryfach. No jeżeli się przyjrzymy taryfom, bardzo trudno jest odczytać dla zwykłego człowieka, a ja nawet jako profesor zajmujący się energetyką mam kłopoty. Kłopoty, nie z pieniędzmi, mam kłopoty ze strukturą taryfy.
Chciałbym powiedzieć zajmujący się energetyką w kontekście też finansowym.
Tak, zgoda. Mam kłopoty z odczytaniem tego, ale jedno jest pewne, że dla nas Kowalskich 70% w cenie końcowej to są opłaty monopolistyczne. A jeżeli wytwarzanie podlega konkurencji, to ono stanowi o 30% ceny. Przyjmijmy hipotetyczne założenie, że dostawca energii, tutaj znowu jest wiele problemów, ale pominijmy to na razie, dostawca energii obniża o 50% na przykład cenę energii, którą wytwarza, to my odczujemy to jako zniżkę jaką? No zaledwie 15%.
Bo tych 30% liczymy, a nie od 70%. Tak. Czyli 70% to jest opłata stała, nie? Która tak czy tak można powiedzieć.
To jest opłata, która służy do transferów finansowych. Ja to mówię wprost dzisiaj, bo sprawy już są tak niebezpieczne.
A transferów na co, panie profesorze? To dopowiedzmy.
No transferów między różnymi grupami, między różnymi firmami. Mamy, wiadomo, górnictwo. Mhm. Tutaj mamy wytwarzanie energii elektrycznej.
Mamy inwestycje w nowe elektrownie?
Też inwestycje w nowe elektrownie, ale w ogóle funkcjonowanie całego wytwarzania. Ja mówię na ogół odczytujemy dosyć już dobrze, że to, że mamy cztery wielkie grupy energetyczne, tak? Mhm. Ale nad strukturą tych grup to się mało dzisiaj zastanawiamy, a tam w strukturze każdej grupy jest wytwarzanie. Dwie z tych grup mają z wytwarzaniem powiązane też kopalnie. Jedna kopalnie węgla kamiennego, inna ma kopalnie węgla brunatnego, prawda? Czyli tam mamy w tym łańcuchu technologicznym węgiel. Ale oprócz wytwarzania i tego węgla jest firma, która zajmuje się sprzedażą i to jest tak zwany dostawca zobowiązany, który zgodnie z ustawą według umowy kompleksowej dostarcza nam energię dominującej części z nas, bo tam pewna część już korzysta z zasady TPA. No i jest wreszcie operator. To są te grupy i teraz jeżeli...
Czyli z tej opłaty muszą na niej skorzystać właściwie wszystkie te grupy. Musimy to
właśnie,
wszystko
tak,
mogło być utrzymać.
Tak, żeby to wszystko pogodzić. I dlatego jest tak bardzo potrzebna taka taryfa, ale komu? Energetyce. Mhm. Ale nie nam.
Konsumentom.
Konsumentom, odbiorcom, tak, tak. prosumentom. To tak. jest ten wielki, wielki problem.
Tam duże, taka dygresja. Rozumiem, że w tym rachunku, który dostaję, muszę, jak to mówią młodzi ludzie, rozkminić, czyli siąść i przeanalizować, ponieważ jest tak, że gdzieś tam nie mieszkam, nie, w ogóle w związku z tym nie zużywam prądu, natomiast po roku przychodzi podsumowanie i oczywiście tam zużywam przez 3-4 miesiące, resztę nie, że co tu tak dużo, co tu tak dużo. Znaczy rozumiem, że tam są też opłaty stałe.
Tam są, no nawet przede wszystkim opłaty. No, opłaty,
więc one wpływają na
wysokość, tak, wysokość rachunku.
Czyli, tak. czyli nasza oszczędność, nasze jakby tu no. proekologiczne i oszczędne tak, zachowanie mają znikomy wpływ właśnie na to, co...
Tak,
co,
właśnie, a tutaj mówiłem o nowych modelach biznesowych, że nowe modele biznesowe w ogóle, nie tylko w elektroenergetyce, ale w ogóle wyprzedzają to, co mamy w elektroenergetyce. No to właśnie na tym polega, że dotychczas elektroenergetyka jako monopol działa w środowisku cen przeciętnych, a teraz wszystkie rynki, te szybkie, działają w środowisku cen krańcowych. Co to oznacza? No między innymi to, że zamiast ceny wytwarzania coraz bardziej wtłaczać w taryfy stałe, to opłaty stałe, które niewątpliwie są związane z działalnością operatorską, z sieciami, bo te sieci istnieją i muszą być utrzymane, te trzeba uzmienniać tak, żeby dołączać je do zmiennej ceny energii i wtedy na rynku oferować jednoskładnikowy towar, energia elektryczna razem z dostawą. Jeżeli ja kupuję w sklepie czekoladki, to nie płacę osobno za opakowanie, tylko kupuję czekoladki wraz z opakowaniem. Ten, kto sprzedaje mi czekoladki, robi ładne opakowanie, żebym ja kupił to. I tutaj właśnie musimy podobny system zbudować, to nie będzie łatwe.
Chcemy płacić za energię, nie za opakowanie.
Żeby płacić tak, za energię, a nie za opakowanie. Mhm. A ci, co chcą sprzedać tą energię, muszą zadbać o to, żeby po najniższym koszcie dostarczyć do nas. Ale to nie powinien być nasz problem, tylko to powinien być problem tych, którzy chcą sprzedawać tą energię. No tak jest na normalnym rynku.
Wracając na chwilkę jeszcze do Poznania i podsumowując, to ja rozumiem, że tu w świetle tej tezy, która została tu powtórzona, a zabrzmiała wczoraj właśnie w Poznaniu tej konferencji, to pan profesor mówi, że do 2040 roku jesteśmy w stanie dostarczyć dwa razy więcej energii na tym rynku lokalnym z odnawialnych źródeł, prawda, w oparciu o rynek rolników, rozumiem, małych, średnich, prawda, dużych, czyli zagospodarowując no na przykład odpady i odchody, nie wiem, z produkcji zwierzęcej, która jest tam bardzo mocno rozwinięta i produkując właśnie, nie zagrażając środowisku, a wykorzystując to właśnie do produkcji energii.
Także z przetwórstwa rolnego.
No dobrze, to pewnie wrócimy do tego zagadnienia, a chciałem przejść...
Ten mnożnik 2 chciałbym podkreślić. On się odnosi konkretnie do województwa wielkopolskiego. Mhm. Inne województwa mają inne uwarunkowania i tam są potrzebne inne koncepcje, inne pomysły na rozwój gospodarki. Ale wczorajsze doświadczenie pozwoliło nam zejść z poziomu krajowego, gdzie my na ogół chcemy uśredniać dla kraju i rzutować to wyniki na lokalne społeczności czy na regiony. To jest na obecny czas nieodpowiednie podejście i wczoraj się to okazało. Województwo wielkopolskie ma wielkie zasoby, ale muszą one być wykorzystane zgodnie z ich właściwościami. To jest...
Tak, dodam jedną rzecz, że coś, co mnie tam, jakby można powiedzieć, trochę szokowało właśnie, to był taki obrazek pokazany przez dyrektora wojewódzkiego jakby instytucji zajmującej się planowaniem przestrzennym. On pokazał schemat właściwie zagrożenia wód, obniżenia lustra wód w wyniku wybudowania tej odkrywki Oczkowice, czyli na południu Wielkopolski, tam jest właśnie najbardziej jakby takie intensywne i najbardziej rozwinięte rolnictwo. I proszę Państwa, z tego schematu, zrobionego zresztą przez dwóch profesorów, wybitnych hydrogeologów, których, no można powiedzieć, to jest instytucja sejmiku samorządowego, więc to nie żadna organizacja pozarządowa. Oni to zamówili, ci profesorowie to wykonali. Wynikało, że lej sięga województwa dolnośląskiego, rejonu Milicza i właściwie prawie pod Poznań od północy. Więc to było szokujące. Rzeczywiście można powiedzieć, że mamy tutaj taki dylemat o to, że jak zainwestujemy w ten węgiel, pewnie wydobędziemy, ale kompletnie zdegradujemy sobie środowisko, zdegradujemy zasoby wodne i rolnictwo właśnie w tym rejonie i wszystkie te szanse, o których mówimy, zostaną właśnie zmarnowane.
Utracimy je.
Tak. Utracimy. Czyli tu widać, że to odchodzenie od monopolu węgla, szczególnie w sytuacji Wielkopolski, no można powiedzieć, jest być albo nie być dotychczasowego i przyszłego rozwoju gospodarczego, który jest tam w dużej mierze lokalnie oparty na rolnictwie.
Ale to jeszcze jedna rzecz, bo tu pan mówił o tej specyfice każdego regionu. To powiedzmy, jak pan to widzi, bo oczywiście my tak wiemy trochę o Wielkopolsce. Jaka byłaby ta specjalité de la maison Wielkopolski? Czyli właśnie co tam, w jakim kierunku tam by poszedł rozwój tego energetyki rozproszonej? Jakie by tam były źródła? Ale właśnie dla Wielkopolski najefektywniejsze?
Dla Wielkopolski pierwsze to energetyka fotowoltaiczna, małe źródła dachowe. Mówię pierwsze dlatego, bo tutaj można najszybciej uruchomić te inwestycje. To jest technologia do użytku masowego. Minimalny poziom zaangażowania gospodarstwa domowego oceniam na 2 kW mocy w źródle. To jest 15 metrów kwadratowych na dachu. Te 2 kW dzisiaj kosztują około 10 tysięcy złotych. Inwestycja, tak. Czyli to jest inwestycja, którą większość gospodarstw domowych jest w stanie podjąć. Tu nie ma tego problemu. Czas realizacji to jest kwestia tygodni, czyli bardzo szybko. A opłacalność, jeżeli nie przewymiarujemy tego źródła, to jest niezwykle ważne. Nie przewymiarujemy, stąd mówię o tym.
Czyli dostosowane do zużycia.
Do zużycia.
Tak, czyli nie za dużo zrobimy. Nie zrobimy za dużo.
Tak. Opłacalność tego jest fantastyczna, bo dzisiaj to można powiedzieć, że jeżeli rozłożymy nakład inwestycyjny na całą produkcję z tego źródła, to jest trochę inny rachunek niż wielka energetyka stosuje, no ale tutaj mamy właśnie do czynienia ze zmianą fundamentalną, to jest około 250 zł za megawattogodzinę, a dzisiaj odbiorca, ten, który dostaje tą fakturę, dowiaduje się, że płaci 700 albo i więcej złoty za megawattogodzinę. To pokazuje ten wielki potencjał, ale ja podkreślam, odwołuję się tu do masowego zastosowania. Druga technologia, też bardzo istotna z kolei z punktu widzenia rolnictwa, to są mikrobiogazownie. Mikrobiogazownie, czyli mikroelektrownie, mikroelektrociepłownie. Mówię tutaj o takich na miarę gospodarstwa 20 hektarów, 50 hektarów, czyli to jest średnio towarowe gospodarstwo rolne, które już na rynek produkuje. Otóż taka mikrobiogazownia rzędu 20 kW na przykład, to jest dzisiaj wydatek inwestycyjny rzędu 450 tysięcy złotych. I znowu jest to wydatek, który te gospodarstwa, zwłaszcza dobre gospodarstwa w Wielkopolsce, są w stanie podjąć, w stanie są realizować. W Wielkopolsce jest 120 tysięcy gospodarstw. Niech 10% na początek zainwestuje, to już mamy poważny wkład. To traktuję jako drugą technologię. Ona jest kluczowa zresztą z tego powodu, że ma zdolności regulacyjno-bilansujące. To znaczy, my możemy w takiej mikrobiogazowni, poprzez wyposażenie jej w mały zbiornik biogazu, możemy produkować energię elektryczną w takt zapotrzebowania.
Czyli na przykład w szczytach.
Na przykład w szczytach możemy pokrywać i te mikrobiogazownie. To jest rzeczywiście innowacja w porównaniu z wielkimi elektrowniami, które nie mają zasobów magazynowych. A ta mikroelektrownia ma zasoby magazynowe i można to wykorzystać. Trzecią technologią dla obszarów wiejskich, bo ja rozróżniam jednak obszary wiejskie i rolnictwo, które na tych obszarach jest, ale rolnictwo, to mówię, to są gospodarstwa średniotowarowe, a wieś to jest, są gospodarstwa socjalne, czyli te najmniejsze, które nie mają zdolności inwestycyjnej, ale pobierają energię i one mają dachy, tak, które można zabudować. W dodatku dachy przykryte dzisiaj często eternitem. Eternit musi być wymieniony. Jeżeli już się wymienia dach, to dlaczego nie wykorzystać tej okazji i nie...
Taka propozycja była wczoraj na seminarium.
Tak, nie zainstalować tego. No więc to jest ta technologia. Dalej, to są... Jako trzecią bym ustawił technologię w postaci wiatraków, ale pojedynczych wiatraków, nie farm wiatrowych, tak jak to dotychczas energetyka wiatrowa się rozwijała, tylko pojedyncze wiatraki o mocy rzędu 3 megawatów. To jest znowu nawiązanie do tego, co oferują dostawcy w ostatnim czasie. Dostawcy światowi, bo to są Chińczycy w tej chwili głównie. Jeszcze 2 lata temu największą firmą był Vestas, duński Vestas. Został zdetronizowany w ciągu zaledwie kilku lat przez firmy chińskie. W Chinach już jest 10 firm większych od Vestasa. To pokazuje na dynamikę zmian. Otóż producenci idą w takim kierunku, że raczej nie obniżają cen urządzeń, a zwiększają wydajność tych urządzeń. W rezultacie nawet na terenach małowiecznych te elektrownie mają znakomite osiągi energetyczne. I jedna taka elektrownia w gminie znakomicie poprawia bilans energetyczny.
Nawet nie ferma wiatrakowa, tylko jeden
pojedynczy. Nie ferma, dlatego że też fermy nie przyłączymy do sieci średniego napięcia.
Rozumiem.
Tutaj pojedynczą elektrownię wiatrową przyłączymy do sieci średniego napięcia. Znowu to, co na rynku energii elektrycznej jest niezwykle ważne, żeby budować go na infrastrukturze sieci średnich napięć i niskich napięć, a nie budować tego rynku na infrastrukturze najwyższych napięć i wysokich napięć 110 kV. I wreszcie czwartą technologią, którą tutaj podkreślam, znowu jest technologia, ale już adresowana czy dostępna, możliwa do wykorzystania przez rolników, ale wielkotowarowych. Już nie średniotowarowych, tylko wielkotowarowych, czyli takich rolników, którzy mają kilkaset hektarów. Mają
duże fermy, średnie fermy.
Hektarów. Tak, mają duże fermy.
Trzody czy tam, czy bydła.
Duże obory, mają duże, bardzo duże kurniki, mają bardzo duże chlewnie. To dla tych. Wtedy oni tutaj realizują produkcję energii elektrycznej w gospodarce obiegu zamkniętego, prawda? Jest produkcja roślinna, jest produkcja hodowlana, jest utylizacja odpadów i jest produkcja energii elektrycznej. To jest gospodarka obiegu zamkniętego. My wykorzystujemy to, co nabroimy, to, co popsujemy w przyrodzie, to wykorzystujemy poprzez właśnie utylizację w takich dużych źródłach. To są źródła megawatowe i dla Polski ten potencjał źródeł właśnie tych największych biogazowych biogazowni to jest rzędu 2000 megawatów. Jeśli chodzi o mikrobiogazownię, to oceniam, że ten potencjał jest około 1000 megawatów. Razem to jest 3000 megawatów. Jeżeli to przemnożymy przez czas działania tych źródeł, no to otrzymujemy bardzo poważną pozycję w bilansie energii elektrycznej, około 24-25 terawatogodzin. To jest ogromna produkcja i tutaj zaczyna się problem, bo dochodzi do zderzenia wielkich grup interesów. Dochodzi do zderzenia...
Tu zaczyna chodzić o duże pieniądze.
O duże pieniądze, ale chodzi też o bardzo duże sprawy, bo mamy energetykę i wyszliśmy niepostrzeżenie na rolnictwo i wyszliśmy też na ochronę środowiska, prawda? Czyli energetyka, jeżeli dzisiaj zawodzi, jest zwłaszcza petryfikowana w polityce państwowej, to jest to jedna szkoda dla kraju. Ale ja uważam, że jeszcze większą szkodą jest to, że blokuje inne sektory, które zgodnie z nowymi trendami, zgodnie z nowymi technologiami są zdolne do wykorzystania tych...
No właśnie, powiedzmy więcej o tym zagrożeniu. Właśnie tu pan profesor, nie kryje, wcześniej napisał coś takiego nam, że zablokowanie modernizacji obszarów wiejskich i restrukturyzacji rolnictwa to jest wzmacnianie procesu izolacji Polski w Unii Europejskiej i sił na rzecz wyprowadzania wręcz Polski z Unii Europejskiej nawet. Nie wiem, czy aż tak możemy to powiedzieć. I na czym polega to zagrożenie? Spróbujmy to rozwinąć.
Staram się nie używać języka nieadekwatnego do potrzeb, języka, który objaśnia pewne procesy. Tutaj, jeżeli mówię o tym wyjściu z Unii, to długo mi to nie przechodziło przez gardło. Natomiast jest wielki problem. Dzisiaj ja go tutaj mogę tylko zasygnalizować. Otóż wróćmy do energetyki, do początku. Ostatnie choćby 3 miesiące od naszej ostatniej rozmowy pokazały, że Polska niestety kroczy do nowego zwycięstwa 1:27. O co chodzi? Otóż Unia intensyfikuje działania na rzecz Unii Energetycznej. Mamy Unię Europejską, ale w Unii Europejskiej mamy Unię Energetyczną. I Unia, właśnie ta europejska, intensyfikuje działania na rzecz Unii Energetycznej. Mieliśmy jeszcze niedawno jedyną szansę, żeby włączyć się w procesy kształtowania Unii. Na obecnym etapie ja przynajmniej uważam, że jest to kluczowa sprawa, żeby wykorzystać szansę w zakresie kształtowania wartości unijnych, w zakresie kształtowania mechanizmów na rynku, w zakresie kształtowania struktur. I my to tracimy. Jeżeli działania idą w kierunku takim, że my się nie zgadzamy na Unię Energetyczną w takim kształcie, jak Unia proponuje, a Unia proponuje pakiet zimowy, tak, który ogłosiła to już w listopadzie 2016.
W ubiegłym roku.
Tak, i dokonują się intensywne dalsze...
Praca się toczy.
Procesy, tak, niezwykle intensywne. Ostatnio ja jestem pod wrażeniem wezwania komisji do oparcia energetyki o innowacyjność. Komisja wystosowała takie wezwanie do parlamentu. Parlament przygotowuje odpowiedź. No i jeżeli parlament pozytywnie się odniesie, że tak, transformacji energetyki trzeba wykorzystać do pobudzenia innowacyjności w całej Europie, no to potem Rada to przyjmie i to będzie obowiązujące. A my mówimy, że nie, że my się nie zgadzamy na ten kierunek, że my mamy energetykę węglową i że my będziemy budować energetykę.
Czymże jest pakiet zimowy? Bo tu pada pojęcie pakiet zimowy, które nie wszyscy rozumieją. No dobrze, zawsze mówię o pakiecie klimatycznym. Mówimy pakiet zimowy 2016.
To jest propozycja Unii Europejskiej, panie profesorze, najważniejsze elementy z tego pakietu zimowego, jakby pan zechciał nam jakby przypomnieć.
To jest wprowadzenie Unii w kolejne dziesięciolecie. Do 2020 obowiązywał tak zwany pakiet 3x20 i to się utrwaliło, powiedzmy, w przestrzeni społecznej. Media przez lata całe to w jakiś sposób pokazywały. No a teraz musimy mieć pomysły na kolejną dekadę, do 2030 roku i zresztą z pewnym horyzontem dalszym.
Znaczy w obszarze energetyki i ochrony klimatu.
Tak, i tutaj powiem, pakiet zimowy to jest kilkanaście dyrektyw, ale też rozporządzeń. Rozporządzenie ma inną rangę
w porządku unijnym.
Prawda? Tak wchodzi i obligatoryjnie obowiązuje. Więc tutaj najważniejsze rozwiązania pakietu zimowego mają rangę rozporządzeń, ale są też dyrektywy. No i właśnie to, o czym mówię, ta innowacyjność, to są przygotowania jakby do tej dyrektywy, która ma ma zapewnić warunki do wykorzystania transformacji energetyki w celu pobudzenia innowacyjności. Proszę zwrócić uwagę, że w tej polityce energetyka nie jest traktowana tutaj jako ta, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, a jest traktowana jako ta, która ma pobudzić falę innowacyjności, która zapewni Europie pewną przewagę w stosunku do innych regionów. To jest niezwykle trudne, uwzględniając dynamikę Chin i uwzględniając też zmiany w Stanach Zjednoczonych, które są bardziej skomplikowane, ale one się dokonują. A więc ten pakiet zimowy, jeszcze inaczej, to jest właśnie nowa architektura rynku energii elektrycznej.
Ale i gospodarki, rozumiem, bo jak to ma dotyczyć innowacyjności, no to nie
tak,
tylko
w sferze. Z tym, że tutaj pakiet zimowy koncentruje się na obszarze energetyki, ale w jaki sposób? Nie tylko do energii elektrycznej, chociaż tu głównie, ale on odnosi się do całej energetyki, a więc do ciepła, ale też do transportu. I my musimy to rozpoznać jak najszybciej. Tutaj w ogóle jeszcze sobie nie zdajemy sprawy z konsekwencji, że przecież w perspektywie właśnie 2050 roku, bo to jest ta dalsza perspektywa, to jest mapa drogowa i tak dalej, to Europa ma być w gruncie rzeczy regionem bezemisyjnym. Tak? To tam jeszcze pewne śladowe ilości paliw mają być. Przy czym dzisiaj te czołowe państwa, które wzięły się do roboty, to mówią, że przed 50 rokiem osiągną stan bezemisyjności. Ale jak rozumiany? Nie to, że tylko w produkcji energii elektrycznej, ale również w zapewnieniu komfortu cieplnego. Ja specjalnie nie użyłem słowa w zapewnieniu produkcji ciepła, bo tutaj mamy pasywizację budownictwa. Trzeba przede wszystkim i to zasadniczo obniżyć zużycie ciepła. Natomiast to, co nam jest potrzebne, to komfort cieplny, prawda? Żebyśmy się w lecie nie pocili, a żebyśmy w zimie nie marzli. No i też środowisko jest odpowiednie potrzebne. A więc do zapewnienia komfortu, do zapewnienia usług energetycznych potrzebna jest tutaj energia elektryczna, bo to już nie będą kotły gazowe, to nie będą kotły na węgiel ani na biomasę, to będą przede wszystkim pompy ciepła, ale pompy ciepła będą zasilane energią elektryczną, a energia elektryczna będzie produkowana w źródłach odnawialnych. W wypadku samochodu ja często się buntuję, jak w Polsce się mówi, że będziemy rozwijać transport elektryczny i mówi się jednocześnie, że będziemy rozwijać energetykę węglową. No to mówię, to Polska będzie miała wyjątkowy wynalazek, bo będzie miała samochód elektryczny na węgiel. No tego świat nie zrozumie. Świat nie zrozumie samochodu elektrycznego na węgiel. Musi to być samochód elektryczny.
No wyliczano, że emisje będą z takiego samochodu dużo większe.
Identyczne jak w tradycyjnym rozwiązaniu. Tak, to ja już to tam 10 lat temu pierwsze rachunki robiliśmy i to wynikało. No, widać, że tutaj jeszcze musimy zintensyfikować tą edukację. Ale to jest właśnie pakiet zimowy. On dotyczy efektywności bardzo silnie. Dlatego
nie myślmy o tym, jak tu wyprodukować więcej ciepła, żebyśmy się ogrzali, tylko myślmy o tym, by potrzebować mniej tego ciepła, mieszkając w lepszych budynkach po prostu.
W budynkach pasywnych właśnie. Znakomicie.
To jest przedmiot właśnie pakietu, mniej więcej pakietu zimowego, ale też rozwiązań Unii Energetycznej.
Jedno z zagrożeń mówi o transferze kapitału za granicę i pogorszeniu bilansu płatniczego kraju przy inwestowaniu w węgiel. Czy pan profesor mógłby to wyjaśnić? Czy jakie tu pieniądze wchodzą w grę i o co chodzi?
Z tym, że koniecznie rozszerzę. To chodzi o inwestycje w węgiel, ale chodzi też o import gazu i chodzi o import ropy naftowej. Jeżeli chodzi o energetykę węglową, faktycznie ryzyko wiąże się z tym, że dobra inwestycyjne, które są konieczne dla energetyki węglowej, to są dobra koncernów globalnych i my nie mamy tutaj środków. One nie płyną do Polski. Mamy pewne dobra, z których korzystają inni. Właśnie ci, którzy nam sprzedają.
Czyli dostawcy, prawda, są zagraniczni.
Dostawcy, tak. Odniosę się...
Ja powiem o jednym micie. Ja żyłem w przekonaniu, że my mamy, to polskie złoto jest tak ważne, węglowe, że my właśnie te elektrownie budujemy, prawda, dzięki naszym jakby siłom, technologiom naszym naukowcom i tak dalej. Czy to jest, rozumiem, mit?
To jest zupełnie inaczej. Weźmy 4 bloki, które są w budowie, 1000 megawatów każdy, klasy 1000 megawatów. Proszę bardzo, Kozienice. Kontrakt był podpisany przez firmę japońską Hitachi Europe, ale ta firma została kupiona przez Mitsubishi nie dlatego, że Hitachi Europe tak dobrze funkcjonowało, tylko że upadało i trzeba było przejąć. Zdajemy sobie sprawę, że teraz będą z tego konsekwencje. Weźmy 2 bloki w Jaworznie. Tutaj kontrakt podpisał, czy my podpisaliśmy z Alstomem, ale Alstoma dywizji energetycznej już nie ma. To wykupił GE, czyli General Electric amerykański. Znowu on ma inną koncepcję rynkową i będziemy mieć kłopoty, bo kończy kontrakt kto inny niż zaczynał. Weźmy wreszcie blok Jaworzno. Kontrakt został podpisany przez Siemensa i Siemens po podpisaniu tego kontraktu wygasił linię technologiczną związaną z budową bloków 1000 megawatów. To jest ostatni blok, który...
Te firmy się zwijają.
A z drugiej strony popatrzmy na pieniądze. Te bloki łącznie kosztują mniej więcej 30 miliardów złotych. Z tego co najmniej 50%, to są dane, do których coraz trudniej jest dotrzeć, co najmniej 50% jest przeznaczone na zakup dóbr inwestycyjnych właśnie od wymienionych firm. Czyli my udostępniamy nasz rynek firmom, które mają niechodliwe dobra inwestycyjne, podkreślam, niechodliwe i chcą komuś sprzedać, sprzedają nam. Kłopoty z tym związane będziemy mieć my, nie oni. A jeżeli mówiłem tutaj o ropie i gazie, to myślałem o tym, że import ropy i import gazu to jest to, co Europa w ramach Unii Energetycznej chce szybko redukować. Mhm. I my też powinniśmy szybko redukować. Jeżeli byśmy wrócili do zasobów rolnictwa i obszarów wiejskich.
Te możliwości biogazu produkcji.
Tak, ale również i tych innych, mhm. i te inne technologie, to tutaj ja mówię tak, że samo rolnictwo będzie walczyć w najbliższych latach o rynek o wartości 12 miliardów do 15 miliardów złotych. Tutaj jest problem już rządu, bo rząd zetknie się z potężną siłą, jaką jest rolnictwo.
Czy pan profesor mówi, że zamiast transferować te pieniądze na zewnątrz, mogą zostać u rolników, którzy będą to produkowali, prawda, tą energię?
Tak.
I tutaj stawiam kropkę nad i, jako że nasz czas się niestety skończył. Bardzo dziękujemy panu, panie profesorze. Pan Jan Popczyk był naszym gościem, specjalista w materii energetyki, jeden z największych w Polsce i współprowadzący Radosław Gawlik, Ekounia Partia Zieloni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.